zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Wilki od zawsze przykuwały uwagę i wzbudzały wiele emocji. Dla niektórych spotkanie tych tajemniczych i intrygujących drapieżników byłoby bez wątpienia spełnieniem marzeń, a dla innych mogłoby się wiązać z ogromnym strachem. I tak naprawdę nic w tym dziwnego, bo mitów dotyczących wilków jest naprawdę bardzo wiele. W internecie możemy natknąć się na informacje na przykład o tym, że wilki atakują ludzi, nie boją się nas i wręcz czają się na każdym kroku. Czy wilki naprawdę tylko czekają na okazję, by nas zaatakować? Jak zrozumieć ten gatunek i zacząć żyć z nim w zgodzie? O tym będziemy mówić w audycji przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Rozmawiam dziś z profesorem Rafałem Kowalczykiem i profesorem Krzysztofem Szmitem z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. W mediach regularnie pojawiają się informacje, wiele publikacji na temat wilków. Możemy przeczytać m.in., że wilki stanowią coraz większe zagrożenie dla człowieka i dla zwierząt, czy też budzą grozę. Można odnieść wrażenie, że wilki są dla nas ogromnym zagrożeniem. Czy rzeczywiście tak jest?
Ja osobiście nie zgadzam się z taką opinią. Przede wszystkim taka opinia wynika raczej z pewnych jakichś wierzeń, przesądów, uprzedzeń. W zasadzie ona nie jest oparta w żadnych takich naukowych podstawach, w naukowej wiedzy. Jest to coś wynikające przede wszystkim raczej bardziej z niewiedzy, z jakichś wyobrażeń. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to na pewno jest związane ze wzrostem liczebności wilka w Polsce, ze wzrostem też jego zasięgu występowania, więc ewidentnie możliwość spotkania wilka w Polsce jest coraz częstsza, coraz w nowych miejscach można wilki widzieć. Natomiast wilk jako taki nie zmienia się. To jest ciągle ten sam gatunek, ciągle ten sam drapieżnik. Wilk pełni pewną rolę w ekosystemie właśnie w taki sposób, że zabija inne zwierzęta i to właśnie rodzi głównie takie pewne obawy. Oczywiście oprócz zwierząt, które normalnie wchodzą w skład diety wilka, takich jak jelenie, sarny czy dziki, niestety dochodzi często do sytuacji, kiedy wilki wchodzą rzeczywiście w konflikt z człowiekiem, czyli szczególnie zabijają zwierzęta domowe. Ale to jest inny problem z uwagi na to, że to, dlaczego wilki zabijają zwierzęta domowe, jest związane raczej nie z tym, że wilki coraz chętniej to robią, tylko z tym, że to ludzie te swoje zwierzęta dostarczają w pewnym sensie na stół wilka, nie dbając o to, w jaki sposób one są chronione i w jaki sposób one są dostępne.
Ja mam wrażenie, że komuś zależy, abyśmy rzeczywiście odczuwali zagrożenie ze strony wilków, o czym świadczy napływ tych informacji takich negatywnych dotyczących wilka, bo każda obserwacja wilka, szczególnie w pobliżu siedzib pluskich, każde zwierzę zabite, to jest sensacja, ale również pojawiają się takie informacje o tym, że wilki kogoś zabiły i zjadły. To są rzeczywiście historie nieprawdopodobne. To, że wzrasta zainteresowanie wilkiem, jest naturalne, bo to jest taki charyzmatyczny gatunek, który przyciąga fotografów, obserwatorów, ale też zwykłych ludzi. I mamy wrażenie, że tych wilków wszędzie jest pełno, dlatego że po pierwsze to, o czym powiedział profesor Schmidt, wzrosła ich liczebność i obszar, na którym wilki występują, ale też znacznie wzrosła penetracja ludzka. Przyjrzałem sobie dane dotyczące parków narodowych i w tych takich typowo przyrodniczych parkach narodowych jak Białowieski, Poleski, Biebrzański, liczba turystów wzrosła od 2 do 8-krotnie w zależności od obszaru, więc mamy o wiele więcej ludzi w parkach narodowych czy na obszarach przyrodniczych. Ja pamiętam 30 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w Puszczy Białowieskiej, tu łatwiej było zobaczyć wilka gdzieś w takich niedostępnych ostępach Puszczy Białowieskiej niż turystę z mapą i pieszo czy na rowerze. W tej chwili to się diametralnie zmieniło i obserwujemy turystów w takich mniej kiedyś uczęszczanych obszarach, więc ta penetracja znacznie się zwiększyła, więc wilk, który jest takim drapieżnikiem, który przemierza średnio, jak pokazały nasze białowieskie badania, 23 km, a nawet 60 km na dobę, no musi się dużo natrudzić, żeby nie spotkać człowieka na swojej drodze, zwłaszcza, że penetrując terytorium często przemieszcza się po drogach. No po drugie, powszechne jest używanie fotopułapek. Oczywiście trudno jest śledzić statystyki dotyczące sprzedaży fotopułapek, ale ja zajrzałem do baz naukowych i na początku lat 2000 publikacje, które dotyczyły zastosowania fotopułapek w monitorowaniu dzikiej przyrody, to były pojedyncze publikacje. W roku 2022 tych publikacji było 800. To pokazuje rzeczywiście wzrost wykorzystania fotopułapek, które są powszechnie wykorzystywane. I wszystkie te zdjęcia, nagrania są publikowane w mediach społecznościowych, no, które rzeczywiście temu służą i rzeczywiście mamy wrażenie, że wilki są wszędzie, podchodzą pod nasze ludzkie siedziby, zabijają zwierzęta, co jest oczywiście mylnym wrażeniem, bo wilki zawsze były w pobliżu człowieka, bo człowiek wkroczył w ich środowisko. My żyjemy w Europie, gdzie oczywiście sieć dróg, sieć terenów zabudowanych jest dosyć duża, ale wilki skutecznie nas omijają, unikają, ale dzięki tym różnym rejestratorom widzimy te wilki, to trafia do sieci i sprawia wrażenie, że tych wilków jest niesamowicie dużo.
Wilki, tak jak już Państwo wspomnieli, podchodzą coraz bliżej zabudowań i mieszkańcy na przykład wsi skarżą się, że atakują zwierzęta. Chodzi tutaj o psy czy o zwierzęta hodowlane. Jak można temu zapobiec?
Jest oczywiście wiele metod już opracowanych i przetestowanych, które pozwalają zmniejszyć ryzyko, że wilki czy jakiekolwiek inne drapieżniki będą korzystały z pokarmu, który oferuje człowiek. Ja jestem zdania takiego, że no te zwierzęta domowe powinno się jak najbardziej izolować. No, izolacja człowieka, izolacja zwierząt domowych poprzez takie sposoby, które uniemożliwiają łatwy dostęp drapieżników do tych zwierząt, to jest chyba jedyne, co można zrobić. No, są różne metody. Są albo utrzymywanie tych zwierząt domowych w jakichś specjalnych budynkach, albo jeśli one są wypasane na zewnątrz, należy je ogradzać. Można stosować również takie specjalne pastuchy, które uniemożliwiają wilkom wejście na teren, gdzie przebywają zwierzęta. Pastuchy oczywiście nie takie, jak stosuje się powszechnie w celu ograniczenia przemieszczania się zwierząt domowych, tylko chodzi o pastuchy takie wielowarstwowe, takie, które są jakby wilkoodporne. Także to już kwestia, jak taki pastuch wygląda, jak go skonstruować, to też jest kwestia zainteresowania się tym tematem i odpowiednio skonstruowania takiego ogrodzenia, żeby faktycznie ono było wilkoodporne. Można również stosować tak zwane fladry, czyli po prostu zwykła linka, na której zawiesza się kawałki materiału, które powiewają na wietrze i one w dużej mierze odstraszają wilki, nie pozwalają im przejść takiej strefy. Więc to przede wszystkim izolacja. W dużej mierze też warto zwracać uwagę na takie zwierzęta, które potencjalnie nie są jakby głównym takim źródłem pokarmu, takie jak krowy czy owce, ale również i psy domowe. Często ludzie tego nie kojarzą i są wręcz tacy bardziej lekkomyślni pod tym kątem, bo psy domowe niestety, mimo że nie są składnikiem diety wilków, to jednak są też obiektem zainteresowania w momencie, kiedy czują, że pies w jakiś sposób zagraża integralności terytoriów wilków. Czyli po prostu, jeśli gospodarze pozwalają swoim psom domowym wędrować poza terenem ich zabudowań, pozwalają gdzieś chodzić po lesie, to wówczas generuje wśród wilków taką chęć wyeliminowania konkurencji. Tutaj uwagę należy zwracać, żeby psy domowe zabezpieczać. Także tego typu działania bym proponował, bo myślę, że wszelkie inne, o których się mówi, o tym, żeby na przykład obniżyć liczebność wilków poprzez ich odstrzał, to są działania, które praktycznie nie przynoszą w ogóle żadnych efektów.
A pojawiają się hasła, że jest to rozwiązanie, ten odstrzał. Dlaczego nie jest to rozwiązanie, które da jakiś efekt?
Jest już wiele danych na ten temat z różnych obszarów na świecie, że odstrzał zwierząt w ogóle nie powoduje zmniejszenia problemu, wręcz przeciwnie. Czasami bywa tak, że w zasadzie odstrzał przybiera odwrotny skutek, stąd, że na przykład z watahy wilków odstrzeliwane są dorosłe osobniki, które są najbardziej aktywne, je najbardziej widać, po prostu łatwo je wyeliminować. I wówczas przy życiu pozostają młode osobniki, niedoświadczone, niedojrzałe i one są najbardziej podatne właśnie na takie sytuacje, kiedy brakuje pokarmu i one widzą najłatwiejszy sposób zdobycia pokarmu właśnie od człowieka, gdzie ten pokarm jest wystawiony bez opieki i w dodatku są to zwierzęta, które są mało ruchliwe i nie reagują na zagrożenie. Więc takie młode wilki chętniej wchodzą w konflikt, można tak powiedzieć. I są też badania, które pokazują chociażby w Estonii, gdzie tam wilki są regularnie polowane i też występuje wiele szkód powodowanych przez wilki. I tam w zasadzie nie widać żadnej zależności między wysokością odstrzałów a wysokością szkód. Podobnie wiele innych badań z innych obszarów pokazuje, że ten sposób radzenia sobie z tym problemem no po prostu jest nieskuteczny.
Te konflikty, o których wcześniej mówił profesor Schmidt, są czasami powodowane przez nas samych. Nasze badania białowieskie pokazały, że w okresie, kiedy w Puszczy Białowieskiej zredukowano stany liczebne ssaków kopytnych, no wilki zaczęły wychodzić z puszczy i polować na zwierzęta gospodarskie. Po prostu miały zbyt mało pokarmu w obszarach swojego występowania. My od tych badań, czy od ponad 20 lat apelujemy, żeby w obszarach, gdzie występują duże drapieżniki, takie jak wilk czy ryś, dostosować rzeczywiście gospodarkę łowiecką, więc poziom pozyskania ssaków kopytnych do potrzeb dużych drapieżników. No, łowiectwo pojawiło się jako jeden z elementów zastępujących duże drapieżniki, ale jeśli te duże drapieżniki powracają, spełniają swoją rolę, to rzeczywiście to pozyskanie ssaków kopytnych powinno być zmniejszone, więc rzeczywiście przez czasami własne działania możemy kreować te konflikty, czy przez to, że nadmiernie pozyskujemy ssaki kopytne, czy właśnie polujemy na wilki, o czym mówił profesor Schmidt, że wtedy rzeczywiście może dochodzić do konfliktów i na przykład na Białorusi też notowano w okresach, kiedy wzrastał odstrzał ssaków kopytnych i liczebność spadała, wtedy pojawiały się ataki na przykład na psy gdzieś w pobliżu osad ludzkich, najczęściej psy wałęsające się, więc czasami takie działania nasze prowadzą do konfliktów powodowanych przez wilki.
Ja bym jeszcze tutaj dodał, że oczywiście odstrzał wilków w sytuacji, kiedy dochodzi do takiego momentu, kiedy no jest jakaś taka specyficzny układ okoliczności, że wilki notorycznie podchodzą do zabudowań i zabijają zwierzęta domowe i nie ma sposobu na to, żeby jakoś je odizolować, to oczywiście jest taka możliwość interwencyjnego odstrzału takich osobników i te rzeczy się zdarzają w Polsce. Są wydawane zezwolenia, kiedy po prostu nie ma innych możliwości poradzenia z tą sytuacją i rzeczywiście takie bardzo uciążliwe osobniki, kiedy no nie ma jakby innej możliwości ich odstraszenia, to jest to ostateczność, że faktycznie takie zwierzęta można zabić. Natomiast nie ma podstaw, aby wprowadzać taki regularny odstrzał, bo to nie działa.
A gdybyśmy sobie wyobrazili, że tego wilka nagle nam zabrakło, nie ma go, jak to mogłoby wpłynąć na cały ekosystem?
Wilki spełniają bardzo ważną rolę w środowisku, stanowią o zdrowotności ekosystemów. Przede wszystkim spełniają trochę inną rolę niż łowiectwo. Pozyskanie usuwa pewną część osobników ssaków kopytnych ze środowiska. Wilki oprócz zabijania rzeczywiście samych zwierząt, a więc tego samego działania, powodują zmianę zachowania ssaków kopytnych. Tam, gdzie są wilki, te zwierzęta kopytne, jelenie, sarny są bardziej czujne, więcej czasu poświęcają na czujność, rozglądanie się, mniej na żerowanie. Jeśli mamy też do czynienia z martwym drewnem, które stanowi jakąś pułapkę, która uniemożliwia ssakom kopytnym ucieczkę, to tamto zgryzanie, ale też odwiedziny przez ssaki kopytne jest o wiele mniejsze, więc wilki mogą być sprzymierzeńcem, jeśli chodzi o gospodarkę leśną. W całej Europie rośnie liczba ssaków kopytnych, jeleni, saren, no może w ostatnim okresie spada liczebność dzików ze względu na ASF i są określone konflikty powodowane przez te ssaki kopytne, więc wilki przez swoje drapieżnictwo, zabijanie, no pomagają jakby ograniczać populację ssaków kopytnych, no z którymi już często nie radzą sobie myśliwi. Wilki też oczywiście, pozostawiając często resztki swoich ofiar, no wspierają wiele innych gatunków, mają znaczenie dla bioróżnorodności, bo z takich zwierząt, resztek ofiar wilków korzysta kilkanaście, a może nawet kilkadzieścia innych gatunków zwierząt, ptaków, taków, ssaków, od małej sikorki przez bielika po niedźwiedzia, nawet w obszarach, gdzie one występują. Także ta rola jest też bardzo, bardzo ważna. No, często chcemy widzieć taki romantyczny obrazek wilka jako drapieżnika, który wyłącznie zabija stare, chore zwierzęta. No, nie zawsze tak jest rzeczywiście. ta selekcyjna rola wilków objawia się na przykład, jeśli chodzi o młode jelenie, które są preferowane przez wilki, szczególnie wtedy, kiedy ich kondycja spada. Natomiast jeśli chodzi o inne grupy wiekowe, łanie czy byki jelenia, to taka selekcja jest rzeczywiście ograniczona i one dosyć losowo wybierają je z populacji, chociaż no, pewnie częściej ich ofiarą padają takie zwierzęta, które mają ograniczoną możliwość ucieczki z różnych powodów.
A czy wilk jest w stanie zaatakować bez powodu lub zabić dla samej przyjemności? Czy zawsze musi być tutaj ta motywacja, że coś chce zjeść?
No, oczywiście wilka postrzegamy, no, często się postrzega jako zwierzę, które w jakiś sposób świadomie dąży do zabicia innego zwierzęcia, no tutaj, czy wręcz człowieka. No, to są oczywiście tylko i wyłącznie takie cechy przypisywane przez ludzi, dlatego że my wszystko postrzegamy z własnego punktu widzenia. Natomiast no, wilk jest po prostu drapieżnikiem. Jego rolą jest, tak jak Bronisław Kowalczyk mówił, pełnienie takiej funkcji regulatora w populacjach zwierząt. Jego rolą jest zabijanie zwierząt i do tego ten gatunek wyewoluował. Natomiast no, nie należy dopatrywać się tutaj jakichś intencjonalnych takich działań. Owszem, może się zdarzyć, że rzeczywiście wilk może stanowić zagrożenie dla człowieka, no niemniej jednak zawsze jest to w jakiś sposób sprokurowane sytuacją, którą po prostu człowiek ułatwia, czy prowokuje wręcz nawet. Tych powodów, o których już tak naprawdę była mowa, właśnie to, co profesor Kowalczyk mówił, że jeśli brakuje pokarmu naturalnego w środowisku naturalnym, kiedy te wilki, które no, muszą po prostu coś jeść, poszukują go w sposób aktywny i wówczas, gdy znajdują ten pokarm w pobliżu siedzib ludzkich, kiedy ten pokarm jest dostępny, kiedy nie ma żadnej opieki nad tymi zwierzętami, które potencjalnie mogą być obiektem zainteresowania wilków, no to wówczas może dochodzić do sytuacji, kiedy częściej wilk jest widziany przez człowieka, a w dodatku wilk zaczyna kojarzyć też pokarm, dostępność pokarmu z obecnością człowieka. To może generować czasami sytuację, kiedy może dojść do jakiejś sytuacji, gdy również zostanie zagrożony człowiek. No niemniej jednak nie są to sytuacje, które wynikają z jakiejś zjadliwości wilków czy czegoś w tym rodzaju.
Śledząc też materiały udostępniane powiedzmy w sieci, doniesienia prasowe, no mamy wrażenie, że zabicie, nie wiem, jelenia przez wilki jest ogromną sensacją. No tutaj kreowany jest taki wizerunek krwawej bestii, która zabiła jelenia, czy sarnę, czy dzika. No nasze badania białowieskie pokazywały, że każdy wilk tutaj z populacji zabija średnio 42 duże ssaki kopytne w ciągu roku, czyli grupy rodzinne, które tutaj mieliśmy, to już jest pewno około 30 osobników obecnie, no zabijają setki ssaków kopytnych i jest to normalne, naturalne, bo te zwierzęta muszą jeść, muszą zdobywać pokarm, żeby wykarmić swoje młode. To jest część ich życia, normalnej egzystencji. Jeśli teraz przeliczymy to na całą populację wilków w Polsce, to nam wyjdzie, że wilki rocznie zabijają około 80 tysięcy jeleni, saren, dzików, łosi. To są liczby ogromne, ale powinniśmy to zaakceptować, bo te zwierzęta są drapieżnikami, które polują na inne zwierzęta. Mam wrażenie, że takie postrzeganie czy zwracanie uwagi na każdą ofiarę wilków jako jakiś bestialskie zdarzenie, no jest nieporozumieniem, wynika z niskiej edukacji, którą mamy i albo powinniśmy rzeczywiście no, chłonąć wiedzę o wilkach i dowiadywać się o nich jak najwięcej i przestać się dziwić, że zabijają zwierzęta, czy mogą w Polsce zabić te 80 tysięcy jeleni i innych ssaków kopytnych, no albo będziemy rzeczywiście dali się trochę manipulować przez te wszystkie doniesienia, sensacje, sensacyjne nagłówki, tytuły, które obserwujemy w mediach społecznościowych i różnego rodzaju serwisach medialnych.
Jak powinniśmy się zachować, gdy spotkamy wilka? Dla niektórych przypuszczam, że to może być spełnienie marzeń, zobaczyć ten gatunek, ale dla innych to może być związane z dużym stresem.
Ja bym przede wszystkim radził, żeby jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Przede wszystkim musimy pamiętać o jednej sprawie, o czym nie zawsze się pamięta, że jednak wilk jest gatunkiem chronionym. Nie wolno go płoszyć. zgłosić. W związku z tym ta ochrona polega na tym, że nie wolno przeszkadzać temu gatunkowi w żaden sposób. Nie wolno zabijać, nie wolno płoszyć i tak dalej. Więc jeśli widzimy wilka, no to trzeba przede wszystkim mieć to na uwadze i nie przeszkadzać. A nieprzeszkadzanie polega na tym, że trzeba się temu zwierzęciu usunąć z uwagi szczególnie na to, że to zwierzę ma jakiś tam cel w tym środowisku i wykonuje jakąś swoją rolę, swoją funkcję. Więc obecność człowieka może tutaj przeszkadzać, więc widząc wilka raczej nie należy się do niego zbliżać, wręcz przeciwnie, trzeba się oddalić, tak żeby nie wpływać na jego zachowanie. Bo należy z kolei jeszcze o tym pamiętać, że wilki generalnie nie są zainteresowane ludźmi, wręcz przeciwnie. Człowiek jest dla nich dużym zagrożeniem, one postrzegają człowieka jako coś nieprzyjemnego i w sytuacji kontaktowej one z reguły albo uciekają w popłochu, albo odchodzą, więc tutaj nie ma się co obawiać, że wilk nagle się rzuci na człowieka. Oczywiście może się zdarzyć tak, że trafimy na jakiegoś osobnika bardziej ciekawskiego czy mniej płochliwego i on może przez dłuższy czas nie uciekać, nie reagować na widok człowieka, a może wręcz nawet nie rozpoznawać, z kim ma do czynienia i może wręcz celowo czekać, aż nastąpi jakiś bliższy kontakt. Więc generalnie zawsze w każdej takiej sytuacji trzeba ten kontakt zmniejszyć do minimum. Bo oczywiście może się zdarzyć tak, że natrafimy na wyjątkowo niepłochliwego osobnika, który może podejść zbyt blisko, na tyle blisko, że będziemy rzeczywiście bali się o własne zdrowie. Dlatego to najbardziej doradzam, żeby po prostu unikać tych bliskich kontaktów, nie prowokować ich w żaden sposób. Jeśli jest sytuacja takiego bliskiego kontaktu, wycofać się, starać się po prostu usunąć z drogi temu wilkowi.
Każdy zdrowy, normalny wilk reaguje zazwyczaj odejściem, ucieczką, kiedy wyczuje, zobaczy człowieka. Ja w czasie tutaj 30 lat pracy w Puszczy Białowieskiej tych spotkań miałem kilkadziesiąt i zawsze ta reakcja była taka sama, czy to dotyczyła pojedynczego wilka, czy rodziny składającej się z 9 czy 10 wilków i podobnie było 30 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w Białowieży i podobnie jest teraz, kiedy spotykam wilka. No niestety pojawiają się czasami zwierzęta chore, czy takie, które zostały w jakiś sposób oswojone przez człowieka, na przykład przez zanęcanie do fotografii przyrodniczej, czy do publikowania filmów w mediach społecznościowych. To są pojedyncze przypadki, no ale zawsze powinniśmy zachować dystans, rozsądek i w przypadku, kiedy pojawiają się takie wilki, które zachowują się nienaturalnie, poinformować odpowiednie służby, których trochę w Polsce brakuje, bo nie mamy takich służb terenowych ochrony przyrody, które mogłyby w takich sytuacjach reagować.
A o wilki pytałam dzisiaj profesora Rafała Kowalczyka i profesora Krzysztofa Szmita z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Wilki są częścią ekosystemu i pełnią w nim określone role. Warto pamiętać, że przypadki agresji wilków wobec człowieka są naprawdę bardzo rzadkie, bo wilki, chociaż trudno w to uwierzyć, są z natury bardzo płochliwe. Do usłyszenia za tydzień. Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.